Kościele, czym jesteś? To pytanie prowadzi nas w czasie naszej rekolekcyjnej drogi. Wczoraj, zgodnie z intuicją podkreślaną z mocą przez ostatni sobór, przez Sobór Watykański II, powiedzieliśmy, że jeśli chcemy zobaczyć, czym jest Kościół, no to patrzmy na Maryję, która jest, jak powiedział święty Ambroży, pierwowzorem, figurą tego, czym jest Kościół, i to ona ukazuje nam ten rys kobiecy, macierzyński, wychowawczy, także ten dziewiczy, niepokalany, święty, oblubieńczy, no i przede wszystkim maryjny. I chociaż, tak jak mówiliśmy, w wielu językach, zarówno tych dawnych, jak i współczesnych, słowo Kościół jest w rodzaju żeńskim, to jednak wspólnota Kościoła nie przestaje być także wspólnotą męską, wspólnotą rycerzy, wspólnotą wojowników. To jest dosyć mocno osadzone w teologii. Jak głosi tradycyjna teologia, Kościół jest także ecclesia militans, czyli Kościołem walczącym, wojującym. I tak jak czcimy Maryję jako matkę Kościoła, tak jako opiekuna, obrońcę, stróża, czcimy dzisiejszego patrona, świętego Józefa. Kościół zatem jest nie tylko maryjny, ale także józefowy. Co to znaczy? Po pierwsze, pokora i posłuszeństwo. Patrzymy na Józefa i zachwycamy się jego milczącą obecnością. W ostatnim liście papieża Franciszka o świętym Józefie pod tytułem Patris Corde czytamy: wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Człowiek sprawiedliwy, niezauważony, wręcz ukryty, dyskretny, nieustannie w cieniu. Sam będąc, jak to wyraził nasz polski pisarz Jan Dobraczyński, sam będąc jedynie cieniem Boga Ojca. To, co czyni Kościół pięknym, wielkim, życiodajnym, owocnym, to nie jego bogactwo materialne, zewnętrzne, nie jego ziemskie czy nawet polityczne wpływy czy przywileje, ani także jego widzialna struktura tej kurii rzymskiej, tych różnych dykasterii apostolskich. Ale jak to pokazuje święty Józef, wielkością Kościoła jest jego małość, jego pokora, jego posłuszeństwo Bożemu Słowu. I nie jest to wcale proste, myślę, że doskonale to wiemy. Nie jest to proste, rezygnacja z wielkości, szukanie tego ostatniego miejsca. Wyraźnie widzimy to w tej jednej z bardzo nielicznych scen ewangelicznych, w których pokazuje się nasz patron, opiekun świętej rodziny. Józef zostaje skonfrontowany z dramatycznym, kompletnie niezrozumiałym wydarzeniem. Można powiedzieć, że cały świat, cały jego plan na przyszłość rozbił się na kawałki i runął mu na głowę. Kiedy dowiedział się, że jego małżonka Maryja jest w niewytłumaczalnej ciąży i urodzi Mesjasza, miał zdecydowanie prawo do tego, żeby czuć się i być całkowicie zdezorientowany i pogubiony. Mógł uciec, mógł oddalić potajemnie swoją żonę i jakoś to wszystko sobie po ludzku ułożyć. Ułożyć po swojemu. Ale tego nie zrobił, bo zaufał. Bo jak pisze święty Paweł o Abrahamie, uwierzył nadziei wbrew nadziei. Zaufał Matce Bożej, zaufał aniołowi, który przyszedł do niego we śnie. Przede wszystkim zaufał Panu Bogu. Józef nie szukał siebie. Potrafił zrezygnować z tych wszystkich swoich tam pomysłów, planów na przyszłość, ze swoich projektów. Józef szukał ostatniego miejsca, bo wszędzie, zawsze zależało mu na tym, aby nie swoją wolę wypełnić, tylko wolę Pana Boga. W dziejach Kościoła wielokrotnie to widzimy, że gdy w jego wnętrzu zaczynała rozwijać się jakaś gangrena, jakaś choroba moralna, zatruwająca poszczególne członki albo nawet całe grupy wierzących, która często objawiała się jakimś relatywizmem, rozprężeniem obyczajów, zepsuciem moralnym, odejściem od wierności prawdzie chrześcijańskiej albo jakąś szaleńczą pogonią za przyjemnością, wielkością, bogactwem, władzą. Wtedy właśnie na ratunek Kościołowi Pan Bóg wzbudzał wielkich świętych. Tylko znowu tu nie chodzi o jakąś taką ludzką wielkość, nie o jakąś wielkość osobistą, tylko o wielkość Bożą. Pokorą i posłuszeństwem Bogu ci ludzie potrafili odbudować Kościół. Pomyślmy o świętym Franciszku, biedaczynie z Asyżu, który pewnego dnia usłyszał wezwanie: Franciszku, weź i odbuduj mój Kościół. Pomyślmy o świętej Katarzynie ze Sieny, niewykształconej analfabetce, pisać nie umiała, czytać nie umiała, a ustawiała papieży, twardo upominała ich, aby ci zakończyli ten dramatyczny w dziejach Kościoła okres niewoli awiniońskiej. Tym, co rzeczywiście odbudowuje Kościół, jest nie jakaś nasza naturalna ludzka wielkość, ale pokora i posłuszeństwo wobec Boga, nie wobec świata. Człowiek żyjący w pełnym posłuszeństwie Bogu nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną. Nie da sobie wmówić, że dobro jest złem, zło jest dobrem, prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą. Na tym polega słynne powiedzenie, które co ciekawe pochodzi z tradycji protestanckiej: Ecclesia semper reformanda, czyli Kościół stale się reformujący. Owszem, Kościół potrzebuje reformy. Łudziłby się jednak ten, kto by uważał, że wystarczy tylko zmienić jakieś zewnętrzne struktury, że wystarczy zmienić jakieś stanowiska i układ dykasterii apostolskich, żeby wszystko się nagle jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się ułożyło. Reforma Kościoła nie polega też na jakimś sztucznym dla niego nieustannym dopasowywaniu się do wymagań świata. Pójście z duchem czasu, czy jakieś, jak to mawiano, słynne aggiornamento, czyli uwspółcześnienie się Kościoła i jakieś kombinowanie w zakresie liturgii, organizacji prawa kanonicznego, ruchu ekumenicznego, społecznego itd., itd. Mówi się niekiedy, że Kościół jest niemodny, sztywny, obce światu. A jednak reforma Kościoła nie polega na tym, żeby był bardziej modny, elastyczny i bliższy światu, bo to próbuje się czynić już od dawna. I jakoś tej wiosny Kościoła wciąż nie widać. Bo prawdziwa reforma dotyczy nie tego, co na zewnątrz. Dotyczy serca ludzkiego. Dotyczy naszej wierności i posłuszeństwa Bogu. Pokornego wypełniania naszego powołania. Pokornego wypełniania Bożej woli, nie naszej. Tak jak mówiłem w niedzielę, każdy z nas jest niepowtarzalną częścią tego mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół. I dlatego ma bardzo konkretne zadanie do wykonania, którego nikt nie może za was uczynić, was zastąpić. Święty Bernard w średniowieczu pokazywał, że gdy jakaś część ciała, na przykład noga, zechciała być szyją, i zastąpiła szyję, czyli zamiast szyi mamy nogę, to wtedy mamy do czynienia nie z jakimś człowiekiem, nie z ciałem ludzkim, ale z potworem. Gdy ktoś z członków Kościoła szuka realizacji nie swojego powołania, ale samego siebie, jakiejś swojej wizji, swojego projektu i zamiast być posłusznym Bogu zaczyna służyć samemu sobie i swoim planom, zachciankom, wtedy nie służymy Kościołowi, nie odbudowujemy Kościoła, ale zamieniamy go w potwora. Kościół odbudowujemy pokorną i posłuszną, bardzo cierpliwą służbą. Nawet jeżeli jest to służba niezauważalna, gdzieś skryta, dyskretna, tak jak posługa świętego Józefa. Wypełniając nasze powołanie, wypełniając Bożą wolę, odbudowujemy Kościół i dokonujemy prawdziwej reformy. Po drugie, patrzymy na Józefa i zachwycamy się jego męstwem, fortitudo. Święty Józef wielokrotnie musiał zmierzyć się z sytuacjami, które napawały go lękiem, które po ludzku były wręcz nie do przejścia, nie do rozwiązania. Anioł przychodzi do niego i pierwsze, co mówi, to: Józefie, nie bój się, nie bój się. Józef był człowiekiem odważnym, który, jak napisał papież Franciszek, potrafił trudności zamieniać na szanse. Potrafił trudności zamieniać na szansę. Nie uciekał przed trudnościami, nie rozpaczał, nie użalał się, ale potrafił się z nimi zmierzyć. Dlatego nazywamy go opiekunem, obrońcą świętej rodziny, ale także opiekunem i obrońcą Kościoła, postrachem duchów piekielnych. Tego uroczystego aktu nadania, nazwania Józefa opiekunem Kościoła dokonał papież Pius IX w 1870 roku w dekrecie Quemad Modum Deus. Papież czyni to, jak sam napisał, gdy w tym najbardziej bolesnym czasie sam Kościół jest nękany przez wrogów ze wszystkich stron i gnębiony przez ciężkie nieszczęścia, tak, że bezbożni ludzie wyobrażają sobie, że bramy piekielne w końcu go pokonują. 1870 rok, 150 lat temu, a jakże aktualne. Czyż, bracia i siostry, nie mamy czasem podobnego wrażenia, że żyjemy w czasie, gdy wrogowie ze wszystkich stron, z lewa, w prawa, z zewnątrz, z wewnątrz, atakują i doprowadzają go do sytuacji, gdzie wydaje się, że bramy piekielne w końcu ten Kościół święty, apostolski, jeden, powszechny, w końcu go pokonują. W końcu mają go. Dlatego papież powierza Kościół opiece świętego Józefa. W nim dostrzega obrońcę przed szalejącym kryzysem, chorobą trawiącą go od wewnątrz. Święty Józef przypomina, że Kościół nie może zdezerterować, nie może uciec, nie może gdzieś zaniedbać swojej misji, nie może się poddać. Jak napisał ksiądz kardynał Robert Sarach, bitwa toczona przez Kościół dotyczy nawrócenia serc, dotyczy wierności Ewangelii, dotyczy walki z tym, co nas najbardziej niszczy, czyli z grzechem. Nie można siedzieć z założonymi rękami na kanapie i oczekiwać, że ktoś za nas ten Kościół odbuduje, że ktoś za nas odpowie na ten kryzys Kościoła. Józef Ratzinger, kardynał Józef Ratzinger, powiedział kiedyś, że Kościół to nie aparat, ani sama tylko instytucja, względnie jakaś wielkość socjologiczna. Kościół to osoba, to nasza matka, oblubienica Bożego Baranka, która potrzebuje naszej miłości, naszej troski, naszego zaangażowania i naszego poświęcenia się. Nie można siedzieć z założonymi rękami, kiedy matka cierpi, kiedy matce dzieje się coś złego. I to jest niesłychanie ważne. Jeśli cokolwiek mielibyście, bracia i siostry, zapamiętać z tego słowa, z tej nauki, to chociażby tylko to. Jeśli chcesz naprawdę poznać, czym jest Kościół, jeśli chcesz naprawdę go odbudować i odpowiedzieć na ten kryzys, to musisz go pokochać. To musisz się o niego zatroszczyć. Przyjąć go takim, jakim jest, z jego blaskami i cieniami. Jednym słowem, musisz uwierzyć w Kościół i Kościołowi. Oczywiście ta miłość do Kościoła nie oznacza ślepej naiwności czy infantylnej bezkrytyczności wobec tego wszystkiego, co Kościół niszczy i rani. Ale to właśnie miłość do Kościoła pozwala nie tylko patrzeć na te wszystkie kryzysy i rany z właściwej perspektywy, ale także inspiruje nas, jest natchnieniem dla nas, członków Kościoła, do modlitwy, do pokuty, do konkretnych działań, aby przez wspólny wysiłek nawrócenia serc, nawrócenia grzesznych członków Kościoła, przywrócić blask i piękno Tobie, oblubienico Chrystusa. To oczywiście oznacza nic innego jak naszą walkę o wierność. Wierność prawdzie, jaka Kościół zrodziła i która jest i pozostaje jego fundamentem. Jesteśmy Ecclesia Militans, Kościołem walczącym. Oczywiście nie z człowiekiem, którego mamy za zadanie miłować i kochać, przyjmować, ale mamy obowiązek walki z grzechem i herezją, które wstrząsają fundamentami Kościoła. I tej prawdy Kościół wzorem świętego Józefa jest i musi być wiernym i dzielnym stróżem, strażnikiem. Posłuchajcie teraz, bracia i siostry, pięknej nauki, która osobiście mnie zawsze inspiruje, trochę nadaje kierunek moim działaniom i którą daje nam sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen. Chrześcijańska miłość znosi zło, lecz go nie toleruje. Czyni ona pokutę za grzechy innych, lecz nie jest liberalna w stosunku do grzechu. Wołanie o tolerancję nie może skłonić chrześcijańskiej miłości do stłumienia w sobie nienawiści wobec diabelskich filozofii, które próbują rywalizować z prawdą. Prawdziwa miłość pociąga za sobą prawdziwą nienawiść. Ktokolwiek utracił zdolność moralnego zgorszenia i pragnienie wypędzenia kupców ze świątyń, utracił również żywe, żarliwe umiłowanie prawdy. Tolerancja odnosi się wyłącznie do osób, nigdy do prawdy. Nietolerancja dotyczy jedynie prawdy, nigdy osób. Tolerancja dotyczy błądzenia, nietolerancja błędów. Musimy być tolerancyjni wobec tych, którzy błądzą, gdyż ich ignorancja mogła sprowadzić ich na manowce. Lecz musimy być nietolerancyjni wobec błędu, gdyż to Bóg jest autorem prawdy, a nie my. Dlatego Kościół w swojej historii zawsze przyjmował skruszonego heretyka do swojego skarbca dusz, lecz nigdy nie przyjmował jego herezji do skarbca swojej mądrości. Kościół, który bierze początek z Bożego serca, z Bożego pragnienia, z Bożej miłości, nigdy nie może iść drogą Judasza, drogą zdrady, drogą zamętu w takim niejednoznacznym traktowaniu kwestii prawdy, wiary i moralności. Kościół nie jest tylko organizacją charytatywną czy społeczną, choć oczywiście niewątpliwie i w tych obszarach realizuje się jego misja. Kościół jest czymś więcej. Kościół nie jest do końca z tego świata. Kościół jest wspólnotą prawdy, wspólnotą wyznania, wspólnotą słowa, wspólnotą opartą na prawdzie, która wyzwala i wobec której pomimo okresu czasu niebywałego zamieszania musimy pozostać wierni, choćby nawet wiele to od nas kosztowało. Miłość do prawdy objawionej jest miłością do Kościoła. Miłość do prawdy, jaką daje nam Chrystus, jest miłością do Kościoła. Ponieważ sam Chrystus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Tak jak wczoraj mówiłem, chcesz poznać, czym jest Kościół, patrz na Maryję. Tak dziś zachęcam ciebie, bracie i siostro. Chcesz poznać, czym jest, czym powinien być Kościół i jakie jest nasze zadanie, to patrz na Józefa. On jest naszym potężnym i silnym obrońcą i nauczycielem, chroniącym nas przed tym wszystkim, co nie pochodzi od Pana Boga. Papież Benedykt w jednej z kateches powiedział: widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, że zło posługuje się w tym wieloma sposobami. Tymi okrutnymi, uciekając się do różnych form przemocy, ale też udaje dobro i w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa. I dodaje: my uczestniczymy w tej walce, idziemy naprzód. Pan powiedział: odwagi, jam zwyciężył świat. Jesteśmy w drużynie Pana, a zatem jesteśmy w drużynie zwycięskiej, mówi papież Benedykt. Jesteśmy w drużynie Pana, w drużynie zwycięskiej. Miejmy, bracia i siostry, jak święty Józef, twórczą odwagę, która pokonuje strach i lęk, a w chwilach trudnych wydobywa z człowieka niespodziewane możliwości, siły do przeciwstawienia się siłom ciemności, władcy tego świata. I prośmy Józefa, byśmy tak jak on pokochali Kościół, zwycięską drużynę Pana, którego mimo wszystko bramy piekielne nie przemogą.